ostatniej części mówiła pani, że nie była pani taką pobożnisią, nie? To znaczy, że jako dziecko, jako młoda kobieta była pani blisko w kościele, blisko Boga, w takiej katolickiej, pobożnej rodzinie wychowana, że to było właściwie tak już od urodzenia. Czy było tak, były też takie wzloty i upadki, jak to się mówi w życiu, nie?
Ja kościoła nigdy nie opuściłam. Muszę powiedzieć, że kościół był zawsze moim miejscem, a jeszcze te związki z kościołem wzmocniły się właśnie poprzez moje uczestnictwo we wspólnocie neokatechumenalnej.
Jak pani się znalazła w tej wspólnocie?
Do tej wspólnoty wchodzi się poprzez cykl kateches, który głoszą katechiści wędrowni. To są katechiści często świeccy ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy nie patrzą na swoje zabezpieczenia, na to, że mogliby robić karierę. Właśnie taka nasza, była taka nasza katechistka, Teresa, która była naprawdę człowiekiem na wysokim stanowisku i kiedy poznała Boga, kiedy Bóg wkroczył w jej życie, ona zostawiła wszystko i została właśnie katechistką wędrowną, głosząc te katechezy i zakładając kolejne wspólnoty. Jej świadectwo tak mnie pociągnęło, że można rzeczywiście zostawić wszystko, można zostawić swoje miękkie piernatki, że tak powiem, i naprawdę oddać się Jezusowi. I to umocniło jeszcze moje więzy z Kościołem. Weszłam do tej małej wspólnoty, gdzie naprawdę żyjemy jak bracia i siostry, dzieląc ze sobą życie, dzieląc ze sobą swoje troski, problemy. A to, że powiedziałam, że nie byłam pobożnisią, właśnie tak mi się wydaje, że oczywiście chodziłam na msze święte, na nabożeństwa, ale sama postać Maryi była ode mnie gdzieś daleko. Ważny był Jezus, ważna była moja relacja z Nim. Tymczasem Maryja sama upomniała się o mnie, jakby dając mi te swoje dotknięcia, te swoje pocałunki tej wielkiej miłości. I wydaje mi się, że właśnie na tym polega dawanie świadectwa, że mogę mówić, że Bóg istnieje naprawdę, że Bóg jest zainteresowany mną osobiście.
Ma pani na to konkretne dowody?
No, ten, o którym opowiadałam, to jest taki najmocniejszy, bo rzeczywiście, chociażbym nie chciała, to i tak musiałam zauważyć, patrząc w kalendarz, patrząc na fakty, które są wokół mnie, że moją chorobę prowadzi Matka Boża. Natomiast rzeczywiście inne dowody, inne pocałunki Pana Boga również zbieram. I to są cenne pamiątki w oczekiwaniu na ten moment, kiedy Bóg mi da ten swój ostatni pocałunek, żebym mogła go rozpoznać, żebym wiedziała, że to jest On, że on przychodzi i mnie dotyka i mówi mi, kocham cię.
Pani Grażynko, ma pani rodzinę, rozumiem, męża, dzieci. Czy też czuje pani taką obecność Pana Boga właśnie w rodzinie?
Zdecydowanie. Nasza rodzina to jest taka rodzina typowa, a nie typowa. Bóg nam zaplanował rodzinę 2+1. To znaczy, mamy swoją córkę i długo, długo nie mogliśmy mieć dzieci. Trochę miałam taki żal do Pana Boga, jakiś taki, że nie dostajemy więcej dzieci od Niego. Jest dawcą życia, nasi bracia we wspólnocie, a neokatechumenat jest z tego znany, tak, mają po pięcioro, sześcioro dzieci. Natomiast nam Bóg podarował tylko jedno. I zdecydowaliśmy z mężem po modlitwie, po jakichś takich naprawdę długich, długich, spędzonych też nad Pismem Świętym chwilach, że chcemy adoptować dziecko, że w naszej rodzinie jest na to miejsce, żeby adoptować dziecko. Jestem nauczycielką, więc pomyślałam sobie, jakkolwiek by nie było, to dam radę. Mam predyspozycję, żeby zająć się dzieckiem, żeby zrozumieć jego potrzeby. Ale okazało się, że te dzieci, które są adoptowane, pochodzą z różnych środowisk, często z ciężkich środowisk. ale wchodziliśmy w to wydarzenie z Panem Bogiem i powiem, że też towarzyszyła temu dosyć niezwykła okoliczność, bo kiedy zdecydowaliśmy się zgłosić do katolickiego ośrodka adopcyjnego tu w Opolu, pytano nas, a jakie to ma być dziecko, chłopczyk, dziewczynka, młodsze, starsze. Mówimy, naprawdę, co Bóg da, weźmiemy wszystko, co Bóg da. No i kiedy pojechaliśmy, przygotowywane było spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą w Kolonii, myśmy pojechali na spotkanie z założycielem drogi neokatechumenalnej do Amsterdamu, na taką, powiedzmy, pielgrzymkę. I w trakcie tej pielgrzymki dostaliśmy telefon z katolickiego ośrodka adopcyjnego, że jest chłopczyk, że możemy przyjechać na widzenie z tym chłopczykiem do jednej z rodzin zastępczych tutaj na Opolszczyźnie. No i zaraz po powrocie pojechaliśmy. Dziecko jak to dziecko, wiadomo. Był urokliwy, piękny, drobniutki blondynek, 9-letni. I to nas troszeczkę zbiło z tropu, ponieważ spodziewaliśmy się jednakowoż, jakby nie było, mówiliśmy, co Bóg da, to będzie, ale myśleliśmy, że będzie trochę młodszy. 9-letnie dziecko często jest już obciążone różnymi przeżyciami z rodzin tych, z których wyszły. Baliśmy się, co to będzie. Rodzina zastępcza, Asia i Gerard, mówią, że to spokojny chłopczyk, że uczy się, siedzi gdzieś tam w kątku, coś rysuje. Myślimy, no Boże, jak dałeś nam takie dziecko? Być może wytrwamy i będzie dobrze. Wchodziliśmy w to z dużym takim, daliśmy taki sobie kredyt zaufania, że no Pan Bóg jednak w tym wydarzeniu jest i nim kieruje. No i muszę powiedzieć, że przeżywaliśmy dużo różnych trudnych chwil. Że okazało się, że nie wszystko jest tak łatwo i gładko, jakby się chciało, jakby to wyglądało. Było wiele trudności w szkole, wychodziły jakieś trudne przeżycia, które miał w dzieciństwie. Może aż tak nie będę, bo jest to dorosły człowiek, jakby chciał, to by sam opowiedział, ale przeżył naprawdę w swoim dzieciństwie dużo różnych trudnych chwil. Nie miał matki, dziadkowie też nie zajmowali się nim, oddali go do adopcji. I okazało się, że możemy przez tę chwilę przejść z Bogiem, ale myślę, że to wszystko byłoby niemożliwe do przejścia, gdyby w naszej rodzinie nie istniało przebaczenie. W naszej rodzinie istnieje przebaczenie. Tak tego nauczyliśmy się na drodze neokatechumenalnej, że kiedy przychodzi wieczór, kiedy jesteśmy pokłóceni, coś jest nie tak, coś wisi między nami, boimy się kłaść spać, bo nie wiadomo, czy to nie będzie nasz ostatni wieczór. To też zawsze wieczorem się jednamy i to jednanie nasze, prosimy się o przebaczenie, to jednanie nasze, tego uczyliśmy też nasze dzieci i to sprawiło, że kiedy były nieporozumienia między nami a naszym synem, siadaliśmy i częstokroć ja i on, bo jestem równie emocjonalna jak nasz syn, siadaliśmy i płakaliśmy nad tym wydarzeniem. Bóg dawał nam taki dar łez, że mogliśmy płakać nad tymi wydarzeniami, które były dla nas trudne. I jednaliśmy się i właśnie też kiedyś na jednej spowiedzi właśnie ksiądz się mnie pyta, bo mówię, że mamy takie różne trudności w rodzinie, pyta się, a jest przebaczenie? Ja mówię, dzięki Bogu jest. I on mówi, i to będzie owocować w waszym życiu. I rzeczywiście, kiedy przychodzą jakieś trudne chwile, naprawdę i ja, i dzieci, i mąż, i dzieci między sobą, wszyscy, wszystkich potrafimy prosić o przebaczenie. I to jest coś, co buduje na pewno jedność naszej rodziny, naszą jedność małżeńską, jedność między nami a dziećmi.